kiedy wchodzi do sali, mówi bonjour zamiast cześć, kocha podróże, pisze reportaże, skończyła też szkołę muzyczną, teraz podyplomowo robi grafikę, no i studiuje dziennikarstwo. Jest z nami dzisiaj Zosia.
Bonjour, bonjour.
Witam.
Witam.
Witajcie w kolejnym odcinku Student Talk. No i tak, skończyłaś szkołę muzyczną, studiujesz dziennikarstwo, ale kochasz podróże.
Tak, tak się zdarzyło.
Dużo podróżujesz?
No, trochę coś tam jeżdżę, ale czy tak dużo, to chyba zależy od punktu widzenia.
Okej, okay, w takim razie jak zrodziła się ta pasja właśnie do podróżowania?
No, na pewno to się wszystko zaczęło... Znaczy może tak, ja w ogóle mam taką rodzinę, że lubimy sobie jeździć i od małego... Gdzieś tam z rodzicami zawsze gdzieś wyjeżdżaliśmy, czy to nawet na jeden dzień. Mój tata jest taki spontaniczny, że mówi, do Gdańska jedziemy, to jedziemy do Gdańska. I jedziemy na jeden dzień, potem wracamy. Więc myślę, że to na pewno gdzieś stąd lubię wyjeżdżać, ale wszystko się chyba tak bardziej zaczęło właśnie od takiej mojej podróży, jak z przyjaciółką poleciałyśmy do Portugalii, do Porto, żeby właśnie przejść trasę Camino de Santiago.
Jej, miałam nadzieję, że poruszysz ten temat. Jest też na liście.
Mamy. No tak, bo to w sumie... Ja wyjeżdżałam za granicę, ale to był taki chyba pierwszy raz, że rzeczywiście tak gdzieś bardzo daleko. I to tak otworzyło głowę, że naprawdę można po prostu wsiąść i gdzieś polecieć, no nie?
Okej, a może wprowadzisz trochę do tego, czym jest Camino w ogóle? Tak. I jak to wygląda, bo... Ja na przykład pierwszy raz usłyszałam o tym rok temu i byłam w szoku, że wcześniej do mnie to nie dotarło.
Camino de Santiago to są takie trasy prowadzące do miasta w Hiszpanii, do Santiago de Compostela, konkretnie do jego katedry. To jest taka średniowieczna trasa, bo tam podobno w tej katedrze leży ciało jednego z apostołów, świętego Jakuba Starszego. I te trasy są różne. My szłyśmy akurat właśnie z Porto do Santiago de Compostela, przeszłyśmy tam około 300 kilometrów z plecakiem. Tak, ja nienawidzę sportów, ale nie umarłam, więc...
Ile wam to zajęło?
12 dni. 12 dni szłyśmy.
Wow.
Takiej wędrówki. To nie jest zorganizowane, tak po prostu każdy tam sobie idzie jak chce, jakim tempem chce. Po drodze śpi się w różnych schroniskach. Te trasy są właśnie różne, no... My, tak jak ja powiedziałam, że szłyśmy akurat, zaczynałyśmy od Portugalii, ale można iść od Hiszpanii, można iść już nawet od Francji, nawet spod swojego domu, jeżeli ktoś ma tyle siły. Także tak, to są takie trasy pielgrzymkowe, aczkolwiek ten gdzieś charakter takiej pielgrzymki, no nie jest już główny. Jakby ludzie tam idą z przeróżnych powodów, niekoniecznie religijnych, nawet raczej częściej po prostu jako takie trochę zmierzenie się ze swoimi słabościami, czas na przemyślenie jakichś spraw.
To może w takim razie jakby skąd u ciebie się wziął taki pomysł, żeby wyruszyć w tą wędrówkę, zwłaszcza, że nie lubisz sportu?
No tak, to było dosyć w sumie śmieszne, bo ja trochę nie wiedziałam, gdzie jadę, bo moja przyjaciółka napisała, Zosia, jest taka trasa, Camino de Santiago, jedziesz ze mną? Bo ona miała z kimś innym jechać, ale to nie wyszło. A ja miałam jakiś taki czas, że dużo takich zmian w życiu miałam. I tak stwierdziłam, a dobra, jak mi proponuje, to pojadę. I naprawdę nie wiedziałam, gdzie jadę i z czym to się będzie jadło. W sumie wszyscy mi tak mówili, Zosia, ty nie dasz rady, przecież ty się nie ruszasz. Moja mama nawet nie wierzyła. Tak właśnie mojej chrzestnej się chwaliłam, że jadę, już w ogóle z plecakiem będę szła. I ona rozmawia z moją mamą i mówi, ja słyszałam, że Zosia idzie na Camino, a moja mama ta, Zosia.
Czyli nikt nie wierzył.
Nikt nie wierzył.
To tym lepiej.
Tak. Nie, jakieś miałyśmy szczęście. Naprawdę nic nam się nie stało, a ludzie tam, no wiecie, długo się idzie, no nie? Takie dziury mieli niektórzy w nogach na przykład.
Coś. Właśnie, no bo kilkanaście dni takiej wędrówki to jest spore wyzwanie, więc takie moje pytanie, czy jakieś trudności miałyście?
No same. nie, znaczy może tak pod względem fizycznym rzeczywiście nam się nic nie stało. W sensie nie byłyśmy jakoś nadwyrężone, właśnie nie miałyśmy jakichś odcisków i to nie wiem czemu tak się wydarzyło, że nas to nie dotknęło. No ale to takie zmęczenie, no to było ciężkie. Upały były ciężkie w Hiszpanii, nasz ostatni odcinek, to był bardzo trudny. No i chyba tak, no ogólne zmęczenie, tak, to było ciężkie. Czy to z jedzeniem na przykład, z jedzeniem był problem. Jak wróciłam do Polski, to doceniłam, że mam lodówkę, którą otworzę i tam jakby zawsze coś jest. A tam, kurczę, rzeczywiście trzeba było to trochę planować. To było chyba najcięższe, taki ten dyskomfort. Znaczy, to też nasza wina, że my tego tak nie ogarniałyśmy. Ale to było bardzo ciężkie i to były takie trudności. No i woda, bo my nie kupowałyśmy wody, tylko piłyśmy z kranu. To mówię wszystkim, nie róbcie tego, bo...
Musi się to różnie skończyć.
Może się to różnie skończyć. Dla nas się skończyło dobrze, ale po prostu pijesz tą wodę i jakbyś nie pił. I jest jeszcze gorzej, jak taka ognista woda. Nie, no nie polecam.
Jak kwestie noclegów, bo widziałam, że są różne opcje. Niektórzy w namiotach, inni w tych takich, nie pamiętam nazwy.
To się albergę nazywają.
O, właśnie, tak, dokładnie.
Takie schroniska. No tak, nam się marzyło, żeby spać na plaży w Portugalii z namiotem, ale nie wzięłyśmy tego namiotu w efekcie.
Bo trzeba go nosić.
Tak, no właśnie, to też trzeba ograniczać. Tak, wszystko, co się ma w plecaku, bo no tragedia. O właśnie, ten ciężar też był najtrudniejszy, chyba ten plecak. Ale no schroniska wyglądały tak, generalnie trzeba się było do nich śpieszyć, no bo jest dużo pielgrzymów, a miejsca są ograniczone, tam się śpi na piętrowych łóżkach przeważnie, więc kto pierwszy, ten lepszy. Taka jest zasada niestety, więc raczej się szybko wyrusza. No i warunki przeróżne. Jakby to w ogóle w Portugalii było super. Jeden miałyśmy taki nocleg, no to było wyzwanie dla wszystkich. Nikt nie mógł spać w nocy, bo było gorąco, ciemno, brudno, w ogóle masakra. Ale tak to cała Portugalia bardzo przyzwoicie, ale Hiszpania, no to i ceny wyższe, i warunki niestety gorsze. Ale to było cudowne.
Twoje podróże po części są związane z twoją karierą akademicką.
O matko.
Zrobiło się poważnie.
Zrobiło się poważnie. Ponieważ wiemy, że napisałaś reportaż.
Tak.
No właśnie, więc teraz takie pytanko, czy jakby ta idea pisania reportażu zrodziła się u ciebie, jak już byłaś na studiach, czy to było już w twojej głowie wcześniej?
Nie, absolutnie nie było wcześniej. Jakoś w ogóle mnie reportaż nie zajmował, ja po prostu kocham pisać i jakby zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam takie pragnienie, żeby napisać książkę. To jest moje marzenie z dzieciństwa i jakoś się tak potoczyło, że na studiach właśnie mogłam to zrobić. Ja wiedziałam, że chcę napisać na pewno reportaż większy na tych studiach, odkąd mieliśmy na pierwszym roku chyba, albo na drugim zajęcia z pisania. Właśnie tam miałam okazję napisać taki krótki reportaż pierwszy. No i przez to, że mam w sobie trochę tą literackość, a przynajmniej no, lubię historię, kocham je i lubię pisać naprawdę, to reportaż dla mnie był takim, co zobaczyłam w dziennikarstwie, że to może być dla mnie, bo przez tą jego artystyczność i że naprawdę tam można konceptualnie podejść do tego, do tych historii, to nie jest po prostu raport, no nie, przedstawienie wszystkiego. Wiadomo, fakty są najważniejsze, ale że można to ubrać jakoś i no ta cała literackość mnie urzekła, więc wiedziałam, że chcę napisać. No i miałam taką możliwość na licencjacie właśnie zrobić licencjat projektowy. No i napisałam właśnie o mojej podróży do Camino de Santiago, tak, do Santiago de Compostela. Nie chciałam na początku o tym pisać, co też myślę, że wyszło okej. W takim sensie, że mogłam tą podróż przeżyć tak całą sobą, nie myśląc o tym, że to tak zapamiętam, żeby to coś napisać.
Przyda się na przyszłość.
Tak, albo się przydać, tylko rzeczywiście mogłam tam być. No ale jak wróciłam, to z takimi emocjami, po prostu ludzie, których tam poznałam, to zasługiwali na to, żeby o nich napisać.
I okay, dlatego tak. Czyli jakby reportaż skupiał się właśnie na osobach, które poznałaś podczas wędrówki?
Tak, tak, tak. Przede wszystkim reportaż się składa, generalnie jest trzyczęściowy, ale tak ogólnie to mogę szybko powiedzieć, że na takie dwie części można podzielić na część pamiętnikową i to jest bardziej moja, taki dziennik. Ale potem są wypowiedzi moich bohaterów i droga i jakby bardziej się już tam skupiam na nich. No ale jakby na tej trasie są sami ludzie, więc się rzeczy nawet w tej mojej pamiętnikowej części to dużo jest osób.
Tak. Okej, okay, i teraz podobnie będzie z pracą magisterską. Również będziesz pisała reportaż.
Tak, ale zaznaczę od razu, nie można w pracy magisterskiej robić projektu, więc to nie jest projekt. Ja po prostu, to musiałam zaznaczyć,
żeby nie było.
Nie, ja piszę sobie reportaż, który będzie tematem mojej pracy magisterskiej. W pracy magisterskiej będę się zajmowała komunikowaniem i zarządzaniem niewiedzą. ale w znaczeniu takiej niepewności względem przyszłości, tego takiego strachu wobec tego, że wiecie, jest ściana i nie wiesz co będzie, nie wiesz co robić. Więc będę analizowała tą niewiedzę na podstawie właśnie reportażu, który teraz piszę.
A coś więcej nam zdradzisz na temat samego reportażu, czy przed zakończeniem pracy?
No mogę, znaczy też jest właśnie po podróży mojej, bo w tym roku byłam na winobraniu i właśnie tam poznałam też znowu cudownych ludzi, takich, którzy też nie wiedzą. I dla mnie to było w sumie szokujące, że nie jestem tylko ja, która nie wie i która jakoś próbuje to rozgryźć w głowie i gdzieś zaakceptować też to, no bo nie wszystko wiemy, nie będziemy wiedzieli, jak nasza przyszłość wygląda. Też coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to dobrze. Ten reportaż mi też chyba w tym pomaga, w tej akceptacji tego. Ale tak, w samym reportażu nie skupiam się może na tym winobraniu, tylko rzeczywiście na historiach tych ludzi. Ale tak, jest to reportaż po podróży. I znowu nie chciałam pisać reportażu, jakby nie jechałam tam z tą intencją, tylko też jak wróciłam, to...
Reportaż cię wzywał po raz drugi.
Tak, chyba tak. To musiałam po prostu napisać. No bo super ludzie, no. O ludziach trzeba pisać. W sensie uważam, że, nie wiem, każdy człowiek ma taką historię, że naprawdę jest warta napisania czegokolwiek na jego temat.
A czy była taka historia jakiejś osoby, która zmieniła twój sposób myślenia, która tak cię dotknęła, że miałaś taki moment, że okej, muszę przemyśleć chyba całe moje życie?
Znaczy, tak naprawdę to każda z tych historii, którą gdzieś miałam zaszczyt usłyszeć i napisać w tym pierwszym reportażu, albo ją przedstawić w tym drugim, każda z tych historii bardzo dużo mi powiedziała i jakby pokazała. To są przeróżne rzeczy, ale może jedną taką z tego reportażu teraz. To w jednym bohaterze bardzo tak zobaczyłam siebie taką rozdygotaną. I mogłam zobaczyć, że kurczę, przypomnieć o tym sobie, bo rzeczywiście gdzieś też ta wcześniejsza moja podróż to Camino też mi to uświadomiło, że nieważne, gdzie my jesteśmy, w sensie możemy być w Łodzi, możemy być w Portugalii i tak samo możesz być nieszczęśliwy i tak samo szczęśliwy. I to nie jest kwestia miejsca. I to nie do końca jest kwestia nawet tego, co robimy, bo w życiu różne rzeczy się zmieniają, różne rzeczy się przytrafiają, tylko głowa, wszystko w głowie. Człowiek naprawdę jak sobie poukłada, to wierzę w to, że może się cieszyć ze wszystkiego i z tych trudnych doświadczeń, które są bardzo ważne, nawet może ważniejsze niż te dobre, w gruncie rzeczy, ale że no, to nie ma znaczenia. Jakby, że ja się tak sama też nakręcam trochę w tym, żeby tak wiedzieć, że przecież ja muszę mieć jakiś plan. Przecież ja, no muszę wiedzieć, co będę robiła za te parę lat.
Takie ciśnienie, żeby sobie zacząć powoli chyba życie układać.
Tak, ale po co?
Ale to trwa chyba od szkoły, taka presja.
I to będzie trwało.
Będzie trwało zawsze i bardziej chodzi o to, żeby gdzieś sobie to w głowie ułożyć. Taki sposób myślenia i podejście do życia, niż właśnie znaleźć się w tych wymarzonych okolicznościach. Po tak. Co wtedy?
Tak, co wtedy? W sensie, tak mi się wydaje, że jeżeli ty nie akceptujesz tego, co masz teraz, to jak masz zaakceptować w sumie to, jak się coś uda? Znaczy człowiek ma taką cechę, że jest zawsze niezadowolony w gruncie rzeczy i nawet jeżeli do czegoś sobie dojdzie, to i tak czuję tą pustkę i to właśnie nie ma znaczenia. Ja mogę być w Portugalii mojej kochanej, a mogę być nieszczęśliwa, mogę być w Łodzi i mogę być naprawdę szczęśliwa. To jest kwestia docenienia tego, co się ma, a nie myślenia o tym, czego się nie ma. To na pewno taka rzecz, która mi bardzo tak pokazała, że w gruncie rzeczy ten strach przed tą niewiedzą jest głupi, bo ta niewiedza jest bardzo dobra. Naprawdę jest dobra. I gdzieś koniec końców my wiemy. Tylko wiemy tyle, ile mamy wiedzieć. Tyle, ile nam jest potrzebne.
A jak nie wiemy, to możemy zacząć kombinować i próbować nowych rzeczy.
Oczywiście, tak. Tylko no też trzeba uważać, bo to kombinowanie, jak jest takie chorobliwe, to po prostu jeszcze jest gorzej, no nie? Czasami po prostu trzeba mieć taką postawę przyjmowania tego, co do ciebie przyjdzie, tak mi się wydaje. I po prostu z taką otwartą głową żyć, robić swoje jak najlepiej, ale jak przychodzą różne okazje, to próbować i się nie bać. I
właśnie z tymi próbami, bo często właśnie jest coś takiego, że narzucona jest na nas presja, że musimy mieć jakieś hobby, że musimy mieć jakąś rutynę.
I potem,
plany.
I potem, kiedy przychodzi moment, że mamy natłok szkoły, pracy, nie mamy czasu. No nie wiem, na sport, na nie wiem, rysowanie, śpiewanie, cokolwiek. I potem mamy takie poczucie, nic nie robię, jestem do niczego. No ja tak miałam, że no, nie miałam zbytnio czasu na jakieś tam swoje hobby. No i zaczęłam próbować. No i się okazało, że roślinki są moim hobby. Słuchajcie, teraz hoduję poziomki na parapecie.
Poziomki!
I pomidorki. Gdzie przez całe życie myślałam, że to w ogóle nie jest moja działka. Jak w wakacje mama do mnie mówiła, Kasiu, chodź, podlejemy razem kwiatki. Byłam jak, o mój Boże, to słuchajcie, to było zło. To było najgorsze, co mogło się mi przytrafić. A jednak się okazuje, że grzebanie w ziemi jest fajne.
Poziomki tak. Na balkonie brzmią.
I przesadzanie ich, słuchajcie, w pokoju o drugiej w nocy.
O drugiej.
Tak. Także też jest przyjemne.
Trzeba gdzieś ten balans, który jest trudny zachowywać.
A czy masz taki temat reportażu, o którym marzysz, żeby właśnie go napisać? Czy jest taka rzecz, którą chciałabyś opowiedzieć światu? Jakby nie skupiając się właśnie teraz na tej twojej przyszłej pracy i przyszłym reportażu, coś właśnie poza tym.
Mm-hmm. No właśnie, czy jakby raczej działasz tak, że te tematy same cię nachodzą i wtedy czujesz potrzebę do pisania? Czy właśnie jest gdzieś taki temat, który kołacze się w tobie od dawna?
Raczej chyba nachodzą i no nie ukrywam, że gdzieś to moje pisanie też... Jakby ja piszę o tematach, które też mnie gdzieś dotykają, no nie? Więc to na pewno to, co się we mnie dzieje i co się dzieje dookoła mnie, to ma wpływ. Mam jeden taki pomysł na reportaż, który bym bardzo chciała zrobić, ale on nie jest konkretny, bo właśnie mam taki problem. Ja jestem chyba mało dziennikarska, dlatego ja nie wiem, co tu robię. Nie, bo nie mam tak, że jest jakiś problem taki społeczny, konkretny, no nie? I że ja tak czuję, żebym się chciała nim zająć. Tylko ja lubię te historie, te takie nasze małe światki wszystkie. I jest taka piosenka Billego Withersa, Stories. I to jest bardzo piękna piosenka, bo dla mnie ona jest w ogóle sednem dziennikarstwa. I tam jest właśnie taki tekst, że jakby każdy ma potrzebę opowiadania tych historii i że trzeba je zbierać, no nie? I tam są chyba cztery takie postacie, właśnie gdzie Bill Withers śpiewa do nich, żeby mu opowiedzieli tą historię, że on chce ją słuchać. I tam jest młoda kobieta, tam jest młody mężczyzna, wdowa i chyba jeszcze ktoś. Albo może są trzy osoby. W każdym razie ja bym chciała w kluczu bardzo tej piosenki zrobić taki malutki reportaż, albo może nawet większy. Różne historie młodej kobiety, różnych młodych kobiet, młodego mężczyzny, wdowy i jakby pójść tak tymi zwrotkami. To mi się tak marzy, ale to jest taka, no, no myślę, że mogę kiedyś napisać, ale to mówię, to nie jest nic konkretnego, po prostu gdzieś w takim kluczu, żeby poszukać jakiejś historii u ludzi.
A jak te marzenia z przeszłości o książce są gdzieś z tobą cały czas, czy... Zmieniło się to zupełnie.
Nie, no są, ale właśnie tak naprawdę ten mój reportaż z licencjatu, to on jest objętościowo książką, więc ja to spełniłam swoje marzenie, wiecie, a przy okazji sobie skończyłam studia, więc jakoś tak mi się to mi życie dało, żeby to połączyć.
Właśnie, a propos, ile stron miał twój reportaż na licencjacie, tak, więc to jest ten moment.
Zaokrągam do 100, ale tak chyba 96.
Wow, okej. Okay. To już rozumiem, czemu książka.
No tak, no tak, tu moja promotorka po prostu to jest anioł.
I recenzent.
Tak, i recenzent to po prostu aniołowie, nie ludzie i z cierpliwością dużą do mnie. Tak rozmawiałam z jedną z naszych koleżanek, której promotorka to właśnie była moja recenzentka i mówiła mi taką właśnie sytuację, że ta recenzentka, znaczy jej promotorka, moja recenzentka pisze do niej, że przeprasza, że potem to sprawdzi, ale ktoś tu napisał książkę i ona musi ją przeczytać. Więc trochę może blokowałam tym moim wybrykiem, ale tak jestem bardzo wdzięczna, że mogłam i że też dużo pomocy od mojej promotorki i cierpliwości.
A myślałaś, żeby coś z tym dalej zrobić? Miałaś może takie propozycje?
Myślałam i się za to nie wzięłam, bo mnie życie targa w różne strony. Ale 2 dni temu wysłałam tą pracę na konkurs. Więc możecie trzymać kciuki. nie nastawiam się na nic, ale wysłałam, bo też właśnie moja promotorka mi dała namiary na ten konkurs. Tam jeszcze moje koleżance, także wysłałyśmy te nasze projekty, które miałyśmy okazję zrobić przy licencjacie, więc pożyjemy, zobaczymy.
Ja mam takie pytanie, ponieważ jak już wiemy, studiujesz dziennikarstwo i skończyłaś też szkołę muzyczną.
Tak.
Czy to się jakoś łączy ze sobą, czy raczej to są takie dwie oddzielne ścieżki?
Czy to się, znaczy może się łączyć, jakby chciała być dziennikarzem muzycznym, ale znaczy powiem tak, muzyka jest takim obszarem, że myślę, że nawet nieświadomie gdzieś bardzo pomaga w różnych sferach. I w ogóle w pisaniu, może nawet nie w samej takim byciu dziennikarzem, no nie, ale w samym pisaniu to się gdzieś przeplata, to, że trzeba być takim zdyscyplinowanym. Jak się chce coś napisać, no to no, dlatego mi teraz długo idzie ten reportaż, bo nie mam tej dyscypliny, a jest w ogóle krótszy niż ten pierwszy, ale że to dyscyplina, że musisz mieć ten wyznaczony czas na pisanie, tak samo jak z ćwiczeniem na instrumencie, po prostu to musi być regularne, bo tak to się człowiek, no, nie da.
Czyli jak to? Nie nachodzi pisarza objawienie nagle? No nie nachodzi. Natchnienie, na które może czekać pod drzewem.
Ja nie wiem, może na kogoś nachodzi, no. Znaczy, na pewno... Jak najdzie, to fajnie,
ale tak też można działać.
Nie? Tak, super. Ale trzeba działać i ewentualnie czekać na to natchnienie. Nie, po prostu. Tak, więc na pewno w tym ta muzyka i może w takiej rytmice tekstu. Kiedyś czytałam taką książkę Haruki Murakamiego i to jest, on pisze powieści, ale ta książka jest akurat zbiorem rozmów z takim dyrygentem. W każdym razie to są ich rozmowy, no i on jest dyrygentem, muzykiem, a ten jest pisarzem i niby dwa różne światy, ale rzeczywiście gdzieś nawet rozmawiają między sobą właśnie o tej dyscyplinie, że ona też jest taka sama, ale że ta rytmika, że jakby tekst musi mieć swój rytm, no nie? I tak jak w muzyce, że jakby wszystko jest bardzo ważne i cisza, która w muzyce jest w ogóle, no nie wiem, moim zdaniem jednym z najistotniejszych elementów. Oddech, I że to gdzieś naprawdę można przenosić w pisaniu. Myślę, że to pomaga po prostu. Takie uwrażliwienie trochę na to.
A to może tak a propos, bo jak już usłyszeliśmy, sporo chyba czytasz.
Ja.
Może tak, może masz coś takiego, co w ostatnim czasie jakoś tobą wstrząsnęło, co chciałabyś polecić?
O matko, wiem. Wydawnictwo Czarne taką krótką powieść wydało Ostatnie lato w mieście. Włoskiego autora, teraz nie pamiętam jego imienia i nazwiska. No, Jezu! To jest cudowne! Cudowne, tak. Właśnie o 30-latku, który nie wie, co zrobić z życiem, więc też śmiesznie, bo gdzieś tam w ogóle do moich bohaterów w reportażu też bardzo pasowało, oni też większość mają 30 lat, nie wiedzą, co zrobić. Tak, znaczy jak ktoś jest bardzo zdołowany życiem, to nie polecam.
Bo jeszcze bardziej się zdołuje.
Jeszcze się bardziej zdołuje, ale jest to przepiękna historia, naprawdę piękna i w ogóle ja to dwa razy tą książkę przeczytałam. Od razu skończyłam i zaczęłam czytać. Więc myślę, że to jest dosyć dobra recenzja. Ale też przeczytałam super Nitrogliceryna niepokoju. To jest zbiór portretów i też reportaży argentyńskiej autorki z wydawnictwa Dowody. Jest ta książka. No i niesamowite też. Bardzo tak... No, piękne też historie tam. Jakby ludzi, których się nie zna, no bo to jest gdzieś ta argentyńska kultura, tam są, jest tancerka, jest muzyk, więc to raczej, no ja nie znałam tych postaci, ale to w niczym nie przeszkadza i naprawdę te historie są, no, cudowne. Więc to takie dwie rzeczy.
Ale tutaj też ewidentnie widzę nawiązanie do tego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli że najbardziej fascynują cię te jednostkowe przypadki, jednostkowe historie i takie zagłębienie się w to, z czym się zmagają. Nie jakieś takie wielkie, światowe problemy, tylko właśnie te jednostki.
No tak, no zdecydowanie. Tak, jakoś, no nie wiem, po prostu mam taką miłość do historii ludzi i gdzieś to jest we mnie.
Ja mam teraz takie pytanie, takie troszeczkę out of context. A czy to w ogóle znajdujesz czas, żeby spać?
Tak, bo ja nie jestem nocnym Markiem. I ja nie mogę robić rzeczy.
Nie przesadzasz kwiatków o drugiej w nocy na balkonie, poziomek?
Nie, ja śpię o 23. I okay. Ja wstaję rano.
I rano mi się lepiej robi rzeczy zdecydowanie, więc wcześniej chodzę spać. Okay,
bo właśnie zawsze jak tak słyszę, że to jeszcze pracujesz, studiujesz, robisz studia podyplomowe i ja mówię, kiedy ty w ogóle śpisz, kobieto?
Spać to śpię, ale kiedy ja robię te rzeczy, to sama nie wiem, bo właśnie trudno nadążyć. Gdzieś tam trzeba sobie czas łatać, jak się gdzieś jest, ale nie zawsze to wychodzi i teraz miałam taki okres, że nie wychodziło i no jakby też trzeba czasami rezygnować z czegoś, odpuszczać, to jest, bo człowiek nie jest robotem, a przynajmniej ja nie jestem, nigdy nie byłam, ale na pewno szkoła muzyczna też trochę ma w tym udziału, to znaczy ja zawsze byłam wielozadaniowa, no bo dwie szkoły naraz i tak dalej, dużo rzeczy robiłam, więc teraz jak nie mam tej szkoły muzycznej, to gdzieś widzę, że podświadomie po prostu szukam różnych rzeczy chyba i tak zazdroszczę ludziom, którzy są w jednej jakby jakiejś tam sferze się rozwijają, bo w 100% jakby ją pochłaniają, wiedzą o niej wszystko, a ja robię tu trochę tego i tak nie w 100%, ale no to też zależy kto co lubi. Ja bym nie mogła być ciągle w jednym jakimś, nie wiem, zawodzie albo coś, tak mi się wydaje. Jest taki film Sposób na teściową z Jennifer Lopez i tam Jennifer Lopez, ona miała różne prace cały czas. I ja jak byłam mała i to widziałam, to miałam takie, o mój Boże, że ja nigdy nie chcę mieć jednej pracy. No tak, ale są tego minusy.
Dla mnie myślę, to jest fajne, że o tym mówisz, bo ja często słyszę, jeżeli właśnie rozmawiasz z osobami, które robią przeróżne rzeczy, to oni wtedy mówią, ja nie śpię, w ogóle nie odpoczywam, a widać, że u ciebie gdzieś tam też starasz się, przynajmniej tak to zabrzmiało.
Czy inaczej, ja się nie staram, ja muszę.
Podobnie w tej kwestii.
Po prostu nie, ja w ogóle, ja mam taki charakter, że się bardzo boję wszystkiego, naprawdę. I sama z
nie
siebie...
Nie widać, nie słychać, przepraszam.
Sama z siebie bym się naprawdę zamknęła w pokoju, chyba nigdy niczego nie spróbowała. Ale ja mam szczęście do ludzi w moim życiu i po prostu to wszystkie te rzeczy, które ja robię, one gdzieś przychodzą do mnie. I ja mam też rodziców takich wspierających, którzy też są tacy, że Zosia, dasz radę, no nie? Ja naprawdę, gdyby nie ludzie w moim życiu, moi przyjaciele, moja rodzina, to naprawdę ja jestem zawsze przerażona wszystkim, boję się wszystkiego i no nic bym nie robiła, no. Tylko się zamknąć w pokoju. A tak to mam ludzi, którzy mnie pchają do przodu i to nic nie jest moją siłą.
A później te rzeczy, których właśnie najbardziej się obawiasz, są najbardziej satysfakcjonujące.
Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle właśnie się boję natłoku obowiązków, ale mi strach jakby w mojej głowie mnoży te obowiązki. W efekcie się do nich nie zabieram, bo jestem tak przerażona, ale jak już usiądę, to się okazuje, że to się robi szybko te rzeczy. Że to wszystko głowa. Dlatego też, no, nie można się dawać strachowi. Dobrze jest mieć ludzi obok siebie, którzy ci ucinają to. Mam przyjaciółkę bardzo dobrą i ona mi zawsze ucina moje różne rzeczy w głowie. To jest bardzo taka osoba przydatna. Przydatna. Nie, ładnie chyba. Przydajesz się, Natalia.
Tak.
Czasem się przydajesz.
Czy ty w ogóle lubisz studiowanie? Dobrze się czujesz jakoś studentka? Czy w ogóle nie chce już mi się studiować?
Znaczy ja nie wiem, moje studiowanie to prawie nie ma tego studiowania, w tym sensie, że tak, pierwsze dwa lata licencja to zdalnie, no nie, no to co to za studiowanie? W tym sensie, że mam wrażenie, że w ogóle takiego studenckiego życia nie mam, nie doświadczyłam, ale teraz nie mam co narzekać, bo mam super plan, oczywiście gdzieś, no dobrze jest, nie, teraz nie mam chyba kryzysu, miałam w pierwszym semestrze, ten drugi jest chyba lepszy. Tak, ale już bym chciała studia jednak kończyć. Moja mama mnie tak trochę namawia, żebym może jeszcze sobie jakieś studia podyplomowe zrobiła w przyszłym roku, ale szczerze mówiąc, już mam dosyć tej nauki chyba.
Ile można.
Znaczy człowiek się całe życie uczy, ale...
Ale nie, całe życie musi zdawać sesje i egzaminy.
Tak, dokładnie. Więc no, tak. No powoli do przodu, no.
Każda podróż coś musi się skończyć, także dziękuję.
Dokładnie. I dobrze, bo się kończy po to, żeby się zaczęło coś nowego.
Oj, tak. Brakowało nam ciebie w poprzednim odcinku i takiej zgrabnej puenty. Bo widać, że właśnie umiesz tak zgrabnie ubierać w swoje myśli, w słowa i swoje przemyślenia. Dziękuję. To naprawdę słychać.
Daj. Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie również. Było mi bardzo miło, wyróżnienie. I...
Tak, Anna, my bardzo dziękujemy, że się zgodziłeś, bo byłaś naszą pierwszą gościnią w tym podcaście.
A... Zaszczyt ogromny, że nie umarłeś od moich głupot.
Co powiedzą słuchacze?
No właśnie.
Którzy, miejmy nadzieję, dotrwali do tego momentu, więc bardzo dziękujemy wam za wysłuchanie tego podcastu
i do usłyszenia.